No i doczekałem tej pociechy, że moje słowa trafiły pod strzechy. Mam przyjemność przedstawić krótki wykładzik, który przygotowałem na spotkanie grupy naukowo o fantastyce. Wykładzik odbył się tam, gdzie powinny odbywać się wykładziki o fantastyce, czyli w pubie, w warszawskim Paradoksie, a dotyczył tego, czy literatura fantasy jest w Polsce popularna, czy być może, o zgrozo, nie jest popularna.
Jeszcze 10 sekund, 15. Łapiemy szuby, złapamy? Dobra, możemy jechać, słuchajcie. Jeżeli mi to zajmie więcej niż 15 minut, to kopać mnie w kostki jest prosty i w zasadzie on istnieje obok tego, czym się zajmuje grupa, chociaż ja próbowałem zrobić z niego coś takiego, żeby było sensowne na przyszłość. O ile pamiętacie z listy, to było wymyślone, był taki temat, że czy fantasy jest popularna i on brzmi jak wyzwanie. Ponieważ wszyscy wiedzą, oczywiście to jest zapisane w kamieniu, wyryte jako 11 przykazanie, w ogóle fantasy jest popularna i nie śmiej myśleć inaczej człowieku, bo cię odsądzą od czci i wiary. A ja się zastanowiłem tak, że potwierdzenie fantasy jest popularna i twierdzenie przeciwne, fantasy nie jest popularne. Jakie one mają znaczenie, to twierdzenie? Co one nam mówią? I okazało się, i zastanówcie się też nad tym, okazało się, że one są znaczeniowo puste. One oznaczają dokładnie to samo. Fantasy jest popularna, fantasy nie jest popularna, oznaczają dokładnie to samo, czyli nic. To jest jak ten taki melancholijna uwaga Petroniusza Arbitra z Quo Vadis, że głupota niczym nie jest gorsza od mądrości i niczym się od niej nie różni. Tylko, że tutaj mamy paradoks, tu mamy fakt, dlatego, że po pierwsze nie wiemy, co to jest fantasy, a poza tym jak popularna, to gdzie? Co to jest popularność? Co jest popularność, to mniej więcej wiem. W przypadku książek popularna oznacza, że wszyscy chcą to czytać i o tym rozmawiać. Można przyjąć takie założenie. Pierwsze, co to jest fantasy? Było już na ten temat kilka spotkań. Dla potrzeb tak sformułowanego tematu wystarczy odpowiednik tej definicji tak zwanej knajtowskiej, czyli która dotyczy SF, a w przełożeniu na fantasy oznaczałoby, że fantasy to jest to, na co ludzie znający się na fantasy pokazują palcem i mówią, to jest fantasy. To jest definicja przez czytelnika, jeżeli vox populi, w tym wypadku vox populi, vox dei. Jeżeli czytelnik powiedział, że to jest fantasy, to my nie mamy nic do gadania. I to jest pierwsza rzecz, a rzecz druga to jest, gdzie jest popularne. I tutaj ja sobie roboczo i niezbyt fachowo, ale przydatnie dla tego tematu podzieliłem grupę czytelniczą na trzy poziomy i zaczniemy sobie od poziomu najwyższego, czyli poziomu, który z założenia reprezentują uczestnicy tej grupy, czyli poziomu, który umownie, i proszę się tego nie czepiać, nazywam akademickim. To jest najwyższy poziom odbioru literatury polegający na tym, że w literaturę, w książkę wkładasz siebie. Tą książkę potrafisz omówić, zanalizować, powiedzieć, jak to jest zrobione i dlaczego akurat tak, a nie inaczej. I to jest ten mój najwyższy poziom, który przyjąłem, to jest poziom akademicki. I otóż, jak wiemy, choćby z dziejów zebrań tej grupy, czy z tak zwanego oglądu rzeczywistości, wejścia do księgarni czy googlowania, w środowisku akademickim fantasy jest popularne. Jest mnóstwo publikacji, my się spotykamy, dyskutujemy definicje, rozbieramy tą fantasy biedną do golasa i jeszcze ją kroimy i próbujemy zrobić na niej wiwisekcję. Więc tu odpowiedź na pytanie brzmi tak, fantasy jest popularna. Pokusiłem się nawet ponieważ mam swoje lata i swoje doświadczenie, na określenie, dlaczego w środowisku akademickim fantasy jest popularna. Otóż ona jest popularna dlatego, że w środowisku akademickim, które ja kiedyś znałem doskonale i w nim uczestniczyłem, operują ludzie o dużym poziomie inteligencji i ludzie, którzy łatwo się nudzą. Środowisko akademickie żyje dyskusjami, ja dyskutuję z tobą na temat książki, którą czytałeś ty, ja i nikt inny. Ewentualnie uczestniczą w tej dyskusji znudzeni studenci, którzy albo musieli przeczytać i przeczytali i nie mają nic do powiedzenia, albo musieli przeczytać, nie przeczytali i nadrabiają minę. Te dyskusje są oczywiście stymulujące intelektualnie i z nich się rodzą wspaniałe rzeczy, ale one są nudne. Po pewnym czasie spotkania masz wrażenie, że bełtasz powietrze po prostu. W związku z tym część z ruchliwszych, nieinteligentniejszych, ruchliwszych intelektualnie akademików odczuwa to, co Francuzi z właściwą sobie nonszalancją i bogactwem językowym nazwali nostalgie de la boue. Tęsknota za rynsztokiem, dosłownie, a w przenośni tęsknota za normalnym życiem. Wywalić bramy Ochsenfurtu i pójść tam w fru, gdzie są knajpy, gdzie są studentki łatwiejsze i trudniejsze, przystojni faceci, gdzie się gada, gdzie się dzieje życie. I tam gadać na zgodność tego, co znamy ze środowiska akademickiego. Tylko że akademicy przy swojej inteligencji dobrze wiedzą, że w ryż tak fajnie się wpada i z tego mnóstwo jest sympatycznych przeżyć, ale z niego kiedyś trzeba wyjść i dalej być, wrócić na ten Ochsenfurt i dalej być akademikiem. W związku z tym akademicy, literaturoznawcy szukają czegoś, co mogą korzyści z tego rynsztoku. Jak już wpadną i już muszą wyjść, to niech to przynajmniej im się na coś przyda. Szukają po prostu pop literatury, literatury masowej. Znajdują ją w różnych miejscach. W przypadku literatury fantastycznej, która jest wyborem oczywistym, bo tu jest duże, zorganizowane pole czytelnicze i siedząc przy piwie możesz prowadzić jednocześnie badania czytelnictwa i brylować przy stole wśród tych właśnie studentek i innych okoliczności towarzyszących. Masz nierówny wybór. Możesz wybrać fantastykę naukową, ale fantastyka naukowa nie daje ci prestiżu w środowisku. Fantastyka naukowa to jest literatura, która urodziła się plebejska. Za nią ciągnie się ten ogon gernsbachowski. W samej nazwie fantastyki naukowej, angielskiej nazwie fantastyki naukowej, jest przecież sprzeczność, to jest science fiction. Im więcej jest science, tym mniej jest fiction, literatury, sztuki, tego, co interesuje akademika. Im więcej jest fiction, tym mniej jest science. Oczywiście środowisko akademickie nie wyrzeka się fantastyki naukowej. Polega to na tym, że kreuje się wysiłkiem woli pisarzy. Lem był tak wykreowany w Stanach, teraz kreuje się Durkheim. Ale fantasy jest znacznie prostsza, bo odpadają kłopoty. Fantasy nie ma plebejskiego pochodzenia. Fantasy wodzi się z wielkich pisarzy. Elementy fantasy znajdujemy w pierwszej książce w Gilgameszu. To jest fantasy, to jest Tolkien, to jest Lewis, to są ludzie niepodważalni, ludzie ze środowiska akademickiego o autorytecie literackim niepodważalnym. W związku z tym mamy w przypadku fantasy nie plebejusza jak science fiction, który nurza się w tym prawdziwym życiu, tylko arystokratę, który zstąpił między lud, ale pozostał arystokratą. I jest to przyczyna, dla którego pierwszy punkt mamy odfajkowany. Fantasy jest niewątpliwie popularna w środowisku akademickim. Drugi poziom czytelniczy to jest poziom, który kiedyś nazywało się oczytanie. Można to nazwać poziomem czytelnika świadomego. To są ludzie, którzy na tyle mają doświadczenia w poruszaniu się w literaturze, że wprawdzie oni nie współtworzą tej wartości dodanej do literatury, którą dają akademicy, natomiast dokonują samodzielnego wyboru. I określenie, że fantasy jest tam popularna, jest błędno-logiczne, ponieważ z założenia ta grupa wyodrębniona jest na zasadzie podoba mi się co dobre, nie podoba mi się co złe. W tej grupie rzadko występuje czytanie gatunkowe. w zasadzie tylko wtedy, kiedy złożą się okoliczności. Wziąłem fantasy, przeczytałem, była dobra, podobała mi się, więc szukam więcej fantasy. Ale to się z fantasy zdarza rzadko. Z moich doświadczeń, badania tego nie wyłapia, z moich doświadczeń wynika, że znacznie częściej to się zdarza z Chandlerem i przy tym stole przeszło to międzypokoleniowo, bo to, że z Patrykiem współpracuję teraz, polega na tym, że myśmy zaczęli przy barze rozmawiać cytatami z Chandlera. I to nas załapało, tej dwójkę należącą do tej grupy średniej czytelniczej nas złapało. Także mówienie o drugiej, w tej drugiej grupie czytelnika świadomego czy człowieka potocznie oczytanego o specjalnej popularności fantasy jako fantasy nie można. Natomiast można mówić, że pewne utwory fantasy dobre literacko, uznane w tej grupie za dobre literacko, są po prostu dobre. I to może być fantasy, może nie być fantasy. I wreszcie jest ta grupa najniższa w piramidzie, jednocześnie najobszerniejsza, którą ja nazywam, i tutaj spodziewam się natychmiast protestów, a może nie, a może się niesłusznie spodziewam. Znaczy to w ogóle się nazywa czytelnik masowy, czytelnik popu, ja to nazywam planktonem czytelniczym. I otóż plankton czytelniczy, i pytanie właściwie tak jak zostało zadane, jak rozumiem, zadane było właśnie, co jest popularne w obrębie planktonu czytelniczego. Ta popularność, i my tego nie określimy na pewno, dlatego że do tego trzeba by było znać nakłady. A nakładów nigdy nie poznamy, chyba że fragmentarycznie, przypadkowo i najczęściej załgamy. Natomiast co nam mówi ogląd rynku, zwłaszcza jeżeli w tym rynku się uczestniczy? Czy tam popularna jest fantasy jako fantasy? Czy fantasy tam jest popularne? Otóż wskazuje, wszystko wydaje się wskazywać, że nie. Pierwsza wskazówka jest następująca. Znakomita polska fantasy w drugim, tym czytelnika świadomego, człowieka czytelnego, ciesząca się statusem kultowym i doskonała Agnieszka Hałas, Teatr Trzy Węży. Pierwszy tom zbankrutował wydawnictwo, które go wydało, wydawnictwo IFRE. Dwa następne tomy wyszły półprofesjonalnie, chociaż Wojtek Sedeńko by się na mnie obraził, a w każdym razie nietypowo, bo wyszły w wydawnictwie publikującym on demand i sprzedającym tylko w swojej księgarni internetowej, więc ta książka mimo swej wielkiej jakości, mimo tego jak dalece jest kultowa, a jej jakość jest potwierdzona u mnie na blogu, znaczy ja dałem jej pieczątkę jakości, ale wyjaśniłem dlaczego, więc to nie jest takie do końca ha, ha, ha. Po prostu się wśród planktonu nie przyjęło. Żeby poprzeć ten argument, jest przypadek znanej, a przynajmniej powinna być znana wszystkim, serii Donaldsona Covenant. Jest to fantasy exquisite, jest to książka, która się cieszy nieprawdopodobnie dobrą opinią krytyki, naukowców i wszystkich, którzy ją czytali. Jest to rewolucja dokonana, znaczy nawet nie rewolucja, jest to rozciągnięcie nieprawdopodobne granic fantasy, tak jak rozumiem. Wydawnictwo Mac omal na tym cyklu nie zbankrutowało, mimo swojej opinii, którą niesie, że wydaje tylko dobre rzeczy, do tego stopnia, że ono już fantasy nie wyda. I Andrzej Miszkurka, który tam odpowiada za kwestie repertuarowe, omal mnie nie opluł od góry do dołu, kiedy mu zaproponowałem, że może w takim razie, skoro to było za trudne, no właśnie, za trudne, mowa o popularności, zrobić taką prostą rzecz jak tą dylogię Luster Donaldsona, łatwiutką, miłą w czytaniu, w dodatku wesołą i zabawną. Koniec. Odfajkowane mamy, by w ramach planktonu czytelniczego dobra fantasy miała szansę, dlatego że jest fantasy. Niemniej czyta się tam fantasy. I drugie moje spostrzeżenie jest takie, że w przypadku planktonu czytelniczego mamy do czynienia z procesem, specyficznym procesem czytania. To potwierdza zresztą blogosfera, która w swej masie jest wykwitem tego czytelniczego planktonu i odbija wszystkie jego wady. To znaczy, w blogosferze jest nie umiem czytać, ale uważam, że muszę o tej książce napisać, chociaż nie umiem pisać. W przypadku zwykłego, szarego czytelnika jest to po prostu nie umiem czytać, czy też jak powtarzam, jak kilku cytatu z Chandlera, ludzie, którzy przy czytaniu poruszają wargami, poruszają ustami. Mamy sytuację taką, że tam proces czytania to jest proces kolorowania szablonu. Znaczy proces odczytywania kolorowego szablonu, taki jak w dziecięcych rysunkach. Jest szablon space opery i ocenia się autora po tym, jak ładnie go pokolorował. Jeden dał tu zielony, tu niebieski, to drugi dał tu żółty, tu czerwony, a trzeci zostawił odcienie szarości. I leci to po wszystkich gatunkach. Czy fantasy zajmuje tu miejsce specyficzne? O tym za chwilę, już na koniec. Natomiast tak, natomiast jest jedna rzecz, jest pewna, że leci to po szablonach, co widać chociażby z dwóch książek fantasy, które mają w planktonie mają popularność. Wegner, Beckham. Złego słowa o tym nie powiem, ale to jest tak potwornie konwencjonalne i nudne, że trudno znaleźć, znaczy można znaleźć coś bardziej, bo to jest przyzwoicie napisane, ale jest konwencjonalne, jest nudne. I to, co teraz robię, bestsellerowa fantasy, ja jestem tłumaczem, więc wierzcie mi na słowo, McClellan, Magowie Prochowe. Po prostu odpowiedź na pytanie, czy kolejny etap odpowiedzi na pytanie, czy wśród tej masy czytelniczej, czy planktonu czytelniczego fantasy cieszy się jakimś specjalnym powodzeniem. Wiemy już, jaka fantasy, czy cieszy się specjalnym powodzeniem. Otóż trzecie, co zrobiłem, to po prostu postarałem się zrozumieć marketing, który wszyscy jesteśmy zanurzeni. I marketing, zasada marketingu jest, reklamujesz to, co się sprzedaje, a to, co się nie sprzedaje, niech biedna kaleka sobie tonie i należy po prostu nie utrudniać mu szybkiego odejścia. Co się cieszy największym marketingiem? Postapo, military SF i teraz za sprawą Marcina cieszy się space opera. Fantasy nie jest aktywnie sprzedawana, nawet McClellan, który jest taki dobry. Czyli mamy kolejną odpowiedź na pytanie, czy fantasy jest popularna. Nie. I mamy odpowiedź zbiorczą. Znaczy, to ja mówiłem przed marketingiem, mówiłem jeszcze o paru innych rzeczach. Mamy odpowiedź zbiorczą. Świat akademicki, czytelnik najwyższego poziomu, tak, fantasy jest popularne. Czytelnik oczytany, czytelnik świadom tego, co czyta, człowiek po staroświecku właśnie oczytany, nie ma, nic nie wskazuje na to, żeby fantasy jako fantasy mogła tam być w ogóle specjalnie popularna. Plankton czytelniczy, to najniższy poziom, nie, fantasy nie jest popularna jako fantasy, jest popularna jako klisza, jest popularna, jeżeli się powtarzają te same rzeczy znane, nagrody Zajdla wskazują, nie jest popularna jako fantasy. Bywa popularna książka fantasy, jako jeżeli spełni warunki równania w dół. Natomiast Dominika, przypominam ci kasus Donaldsona i kasus Agnieszki. I je trzeba mieć w pamięci. Jeżeli fantasy byłaby popularna, to byłaby popularna najlepsza fantasy, dlatego że jest fantasy. To nigdzie nie nastąpi. I mamy odpowiedzi już w tej chwili, ostatnie zdanie. Potem mogę to uzupełnić, kiedy pojawią się pytania. Mamy odpowiedzi akademicy tak, czytelnicy nie. O czym to świadczy? I to już będzie absolutnie koniec. No o tym, o czym wszyscy wiemy, prawda, i co sobie zawsze powtarzamy. Świat akademicki oderwany jest kompletnie od świata rzeczywistego.